Aleksandra Plewka, seksuolożka i psycholożka, moim waszym gościem Stanowicz pomiędzy wersami. Dzień dobry, Olu.
Cześć, dzień dobry.
Bardzo ważny temat społecznie. Myślę, że przez niektórych może i niedoceniane, zależy się od tego, jak do tego podejdziemy i co my też będziemy mówić się na temat tego zjawiska. Co to jest trauma seksualna?
Mega szerokie pojęcie. Tak najogólniej rzecz ujmując, to jest rodzaj urazowego, silnie urazowego wydarzenia związanego z naszą seksualnością.
To takie ujęcie medyczne, bym powiedziała, albo naukowe wręcz.
Tak,
a gdybyśmy mieli to przełożyć, czyli definicja, a gdybyśmy mieli to przełożyć na taki język, no taki wiesz, nasz, żebyśmy mogły zrozumieć, kiedy my się mierzymy z traumą seksualną, a kiedy nie. Bo jeżeli ja mówię trauma seksualna, no to mam na myśli już takie najcięższe przestępstwa seksualne, na przykład wobec kobiet, tak? No to gwałt, jakieś takie molestowanie, pytanie właśnie, co dla kogo oznacza molestowanie. Ale to chyba jest szersza definicja tego wszystkiego.
Znaczy, problem polega na tym, że my nie posiadamy właśnie ostrej definicji wydarzenia traumatycznego czy traumy jako takiej, stricte dlatego, że praktycznie każde, powiedzmy, doświadczenie wokół naszej seksualności, jeżeli ono jest niechciane, jeżeli ono jest niezgodnie z naszą zgodą lub w ogóle my tej zgody na nie nie wyraziliśmy, może się stać rodzajem takiej traumy, tak? My w zasadzie, no, myślimy o traumie jako takim kontinuum, tutaj znowu może zaawansowane słowo, ale chodzi przede wszystkim o to, że no, istnieje, no, powiedzmy, różny stopień takiej gradacji też ciężkości, urazowości tego danego wydarzenia. Czyli no, część wydarzeń może być dla mnie nieprzyjemna, na przykład nieprzyjemne może być dla mnie, kiedy ktoś zacmoka na mnie na ulicy, a ja sobie idę chodnikiem i będę o tym myślała przez godzinę, może przez dzień, natomiast nie nazwę tego traumą. Zazwyczaj trauma wiąże się z tym, że to wydarzenie zaburza nam jakoś taką wiarę w taki podstawowy porządek świata, też w takie nasze bezpieczeństwo, w takie nasze granice.
No właśnie, tylko każdy z nas ma gdzie indziej ustawione te granice. Być może dlatego nie ma tej takiej jednoznacznej definicji, ale często słyszymy, no ale przestań, nie przesadzaj.
No właśnie dlatego, że nie ma tej ostrej definicji. I też, no, jeżeli sobie myślimy o takich przekazach kulturowych, które też no, są silnie związane z płcią, tak u nas społecznie, no to w dalszym ciągu, choć to się powoli zmienia, no jednak na przykład dziewczynki, kobiety są socjalizowane do tego, żeby no, być grzeczne, żeby być miłe. I to się widzi nawet...
Trochę się zmienia.
Tak, trochę się zmienia, bo już na przykład te młodsze pokolenia, które zostają rodzicami, i to trochę widać też w sieci, w przestrzeni publicznej, to one na przykład już są przeciwne temu, że jeżeli mamy imprezę rodzinną, to jeżeli widzę, że moje dziecko nie chce być pocałowane przez wujka, ciocię, babcię i tak dalej, no to ja stawiam te granice jako rodzic. W czasach moich rodziców, pewnie myślę, że też
nie do pomyślenia.
No w ogóle nie do pomyślenia. No ja sama pamiętam, tak, ciocię. Pozdrawiam ciocię, która mnie musiała wyszminkować, a ja sztywna po prostu na jakimś tam spotkaniu rodzinnym, a moja matka obok mówi, nie, stój. Tak.
No
nie
tak.
Rób przykrości właśnie.
Pytanie jak, co musi się zdarzyć w naszym życiu, że pewne wydarzenie seksualne, czy to jest molestowanie, czy jakiś dotyk, czy pewne słowa, które, ale o zabarwieniu seksualnym, spowodują u nas, no właśnie, przekroczenie naszej granicy. Jak możemy to odebrać i kiedy u nas powinna zapalić się taka czerwona lampka, że to jest tak jednak nie w porządku w stosunku do nas?
Ja lubię...
Pytam o to, wiesz, w kontekście tych stereotypów też naszego wychowania, a to właśnie nie przesadzaj, no przestań, jesteś przewrażliwiona.
Ja zawsze lubię uczyć i studentów, i osoby, które przychodzą do mnie do gabinetu, że to, że wszelkiego rodzaju aktywność, w tym aktywność seksualna, aktywność towarzyska, jaką podejmujemy, jest rodzajem pewnej, nazwijmy to, umowy społecznej. Jeżeli ja biorę kredyt, to chcę znać wszystkie warunki umowy. Tak? Czyli chcę wiedzieć, co to za zachowanie, chcę wiedzieć, na co się decyduję, czego się spodziewam. I to jest właśnie ta idea świadomej zgody. Czyli tego, że ja na przykład idąc na randkę, no liczę na to, że ta moja osoba partnerska, no na przykład będzie mnie informować o tym, co planuję, o tym, czego by ode mnie chciała lub dawać mi werbalne, niewerbalne sygnały, że hej, tak, na przykład podobasz mi się, oczekuję od ciebie, czy chcę od ciebie czegoś więcej, ale zostawi mi też przestrzeń, że ja mogę powiedzieć nie. Czyli mogę powiedzieć, no na przykład jakiś kontakt taki intymny, no, pocałunek, nie wchodzi na takiej randce w grę.
Mhm.
I że przyjmie to, okej, okay, no może nie będzie super zachwycona, tak? No bo można powiedzieć, że no, nie lubimy, jak nam się odmawia jako ludzie, no ale że zostawi mi przestrzeń i nie wpłynie to znacząco na nasz kontakt, czyli na przykład nie zacznie mnie obrażać, nie powie mi, że no ale skoro zgodziłaś się na randkę, no to już musisz. To, co czasami słyszę, że no ale skoro zapłaciłam za kolację, to...
Tak, takie są argumenty, padają?
Oczywiście, tak. No, można powiedzieć, że no, wszędzie tam, gdzie ta nasza seksualność staje się taka uprzedmiotowiona, staje się takim przedmiotem, czyli no właśnie zapłaciłam ci za kolację, więc no, oczekuję, że już na pewno pozwolisz mi, żebym na przykład położyła rękę na twoim kolanie. No, gdzie ty się cała na to nie zgadzasz i wiesz, że to jest nie w porządku.
Pytanie, czy to nie jest tak, że ta granica jest przesunięta coraz bardziej ze względu na popkulturę, czasy, w których teraz żyjemy. Jak to oceniasz?
Wiesz co, ja myślę sobie, że tak...
Bo z jednej strony zaczęło się o tym mówić, czyli właśnie wyznaczać tą granicę, tak. A z drugiej strony widzimy, co się dzieje właśnie w tej świecie popkultury, widzimy ten język, nie wiem, w piosenkach hip-hopowych i to zarówno po stronie mężczyzn i kobiet, pewnych takich wulgaryzmów, które padają, czyli jakby z samego sposobu traktowania siebie jako kobiety. Dlatego się zastanawiam... No o co generalnie chodzi? Bo próbujemy tą granicę zaostrzyć, a jednocześnie ją bardzo mocno poluźniliśmy.
Ja myślę, że wręcz właśnie to jest, tak jak w wielu zjawiskach społecznych, no ta przeciwfala, gdzie my widzimy, że to poluźnienie granic, ale też no coś, na co my często nie mamy wpływu, też jako opiekunowie dzieci, jako osoby dorosłe, no to na przykład jak szybko dzieciaki się zetkną w ogóle z takim uprzedmiotawiającym sposobem przedstawiania seksualności.
I teraz mały przecinek, bo przygotowując się też do naszej rozmowy, znalazłam teksty Fagaty. Wiesz, kto to jest Fagata?
Na pewno.
No właśnie. Wiesz, kto to jest Fagata? Myślę, że wiele osób też będzie widziało. Mam nawet je tutaj wypisane. I nawet chciałam ci je zacytować, ale nie zacytuję. Byłoby to absolutnie wbrew mnie. Ale ci, którzy znają Fagatę, doskonale wiedzą, jak ona sama o sobie mówi, śpiewając różne teksty. A no właśnie.
Ja myślę sobie, że to jest właśnie no coś, na co nam dorosłym jeszcze trudno się do tego zaadaptować. Że te nasze nastolatki, te nasze dzieciaki, one w zasadzie żyjąc w internecie, będą obserwowały no, takie influencerki jak Fagata i innych influencerów. No tylko, że nie znają do końca kontekstu, czyli nie wiedzą na przykład, że nawet jeżeli Fagata mówi o sobie w dany sposób, to do jakiego stopnia jest to element jej kreacji, do jakiego stopnia to, co ona robi w internecie, czy to, na co się decyduje na innych portalach, jest jej świadomym udziałem, czy no, czymś, na co się zdecydowała, jakie są zagrożenia z tego wynikające lub jaki ona ma...
Tak, ale może mieć wrażenie, że jeżeli tak śpiewa o sobie, podając takie, a nie inne, układając to w takie, a nie inne wersy, to, że nie wiem, nagle ktoś może być zdziwiony, że ktoś do niej w tym przypadku podchodzi i mówi do niej zupełnie innym językiem. No raczej nie.
No powiedziałabym, że niby nie, no ale z drugiej strony sam, to jest trochę ten sam paradygmat jak no, to, o co walczyło środowisko i seksuologów i w ogóle osób też zajmujących się prawami kobiet przez lata, no kwestia ubioru na przykład. No bo to, że ja wyjdę w ten sposób ubrana na ulicę, nie powinno być podstawą do tego, że ktoś na przykład podchodzi do mnie i komentuje moje pośladki, albo no cmoka na mnie, albo się ślini, albo no na przykład staje tak blisko mnie, że mam takie poczucie, że muszę się od tej osoby odsunąć.
Dobry argument.
Więc tak samo jest tutaj, tak? No to, że Fagata mówi o sobie w dany sposób, kreuje się w dany sposób, no można, jest dyskusyjne, na ile to jest okej, okay, żeby odbiorcami tych treści były dzieciaki rzędu lat 7 na przykład, bo to są już aktywni użytkownicy internetu i my wiemy z badań też prowadzonych na próbach polskich, że one się zetkną nie tylko z tekstami tego typu, ale też na przykład z pornografią.
No takich tekstów, czy tu można wymieniać, znaczy nie wymieniłam, ale takich przykładów można zdecydowanie, wiesz, szerzyć i tak dalej. To nie tylko mówimy tutaj absolutnie o fagacie, akurat ten przykład przyszedł mi teraz do głowy.
No tego jest mnóstwo.
Ale tego jest oczywiście mnóstwo, stąd właśnie to pytanie o poszerzenie tych granic.
Znaczy my nie potrzebujemy, powiedziałabym, być może kolejnego wykładu na ten temat czy prezentacji w PowerPoincie, tylko właśnie no, potrzebujemy też i influencerów, i twórców internetowych, którzy otwarcie na przykład mówią o tym, jakie są zagrożenia. I jest sporo takich, sama też je z uwagą śledzę, influencerek, które no, pracują też na innych platformach niż Instagram, że tak to ujmę, czy TikTok. No i one wprost na przykład opowiadają, jaki to jest rodzaj pracy, jaką wykonują, na co one się zgadzają, na co nie zgadzają, jakie są zagrożenia, że to absolutnie nie jest na przykład rodzaj zajęcia, które po prostu można wykonywać, co myślę, że dla odbiorców, dla młodych ludzi jest niezmiernie ważne, bo oni widzą po prostu, że hej, to na przykład nie jest tak różowo, jak mi się wydaje. Że to, że moja seksualność nie powinna być czymś wyłącznie na sprzedaż na przykład.
I wracając do traumy seksualnej, czy spotkałaś się z takimi przypadkami osób, kobiet, dziewczynek, mężczyzn, chłopców, gdzie ta trauma seksualna zrodziła się nie w momencie jakiegoś, wiesz, ciężkiego, nie wiem jak to nazwać, aktu przemocy, czy przemocy generalnie, zaczęłam tak mówić naokoło, czyli na przykład gwałtu czy molestowania, tylko no właśnie, a to cię złapię za kolano, a to coś powiem. Czy to może budzić traumę?
Jak najbardziej. Myślę sobie o historiach moich osób, które przychodzą do gabinetu, które doświadczyły na przykład takiej formy no, kontaktu, wykorzystania w zasadzie strony osób dorosłych, znaczących, istniejących w ich życiu, na przykład trenerów sportowych, nauczycieli, wychowawców na obozach, osób, które prowadziły dla nich korepetycje. I to nie było zgwałcenie, tak jak tutaj się do tego odnosisz, które nam się kojarzy społecznie z jakąś taką ciężką kategorią czynu, tylko albo aż, ja wolę mówić, że aż, to było na przykład dotykanie gdzieś tam po udach, poklepanie gdzieś po plecach, ale jakoś tak no bliżej gdzieś tutaj no tego stanika, jakieś takie żarty, a to sprawdzimy, a to pogilgoczemy cię, a co tutaj masz za boczki, a pisanie, o jaka ty śliczna jesteś, albo o jaki fajny, ładny chłopak z ciebie. No, można powiedzieć tak i tak paradoksalnie też właśnie ten odbiór społeczny, odbiór otoczenia, często też rodziców, innych nauczycieli, na zasadzie, ale przecież nic się nie stało, no to nic ci nie proponuje ta osoba, nic się nie dzieje, no też jest właśnie elementem tej traumy. Czyli my w psychologii, w psychoterapii lubimy myśleć i mówić też o tym, że trauma nie składa się tylko z samego wydarzenia. Trauma się składa też z odbioru tego wydarzenia i przeze mnie, i przez otoczenie. Jeżeli moje otoczenie powie, sorry, wiesz co, ale nic się nie stało. To, że ty się tak koszmarnie czujesz, no to przesadzasz. To będzie dla mnie bardzo trudne. Nawet już nie sam fakt tego, co się wydarzyło, bo to no, można najczęściej opisać, można to o tym opowiedzieć. Natomiast raczej ten właśnie odbiór, coś, ten mechanizm, który my nazywamy wtórną wiktymizacją.
Bo najpierw możemy się narazić na pewien wstyd. Potem na brak szacunku do nas, a trzecie na niezrozumienie, czyli też jakby no, tak niezrozumienie naszych emocji i tego, co się wydarzyło, czyli też de facto jakiś rodzaj upokorzenia.
Jak najbardziej. No, seksualność na pewnych etapach życia jest obarczona wstydem, częściowo tym wstydem, który nas po prostu chroni przed tym, żebyśmy no, nie okazywali jej, nie pokazywali w sytuacjach i miejscach, w których nie ma na to przestrzeni, no ale też no, te wydarzenia, które są mega trudne, no będą gwałtownie ten wstyd podbijać, czyli to będzie bardzo, bardzo rósł. Jeżeli ja z tym idę do kogoś, czyli próbuję o tym opowiedzieć mojej mamie, mojemu tacie, psychologowi szkolnemu, komukolwiek, albo też jako dorosła osoba swojej przyjaciółce, swojemu koledze i oni reagują na to unieważniająco, czyli właśnie mówią nic się nie stało, a jesteś pewna, że to się wydarzyło? No to ja zaczynam mieć takie poczucie, że coś, co było dla mnie bardzo trudne i straszne, no jest w zasadzie nieważne. Ja jestem w tym nieważna. Mm-hmm. Co jest...
Co może się objawiać w takim życiu późniejszym?
No, można powiedzieć, że chociaż wydaje się, że to jest wydarzenie takie ograniczone do mojej seksualności, to to się objawia w wielu później sferach życia, przede wszystkim w sferze relacji i to nie tylko takich partnerskich, ale też takich koleżeńskich, przyjacielskich. Mi jest trudno się do ludzi zbliżać, mi jest trudno z nimi podtrzymywać relacje. Ktoś gwałtownie reaguje, kiedy się cokolwiek dzieje w tej relacji. Może mi być trudno też z tym, żeby dbać o siebie. Czyli taka sfera związana od takich podstawowych rzeczy typu higiena, po na przykład dbanie o to, żeby nie brać na siebie za dużo, nie przeciążać się. Może mi się to zwracać na przykład w tym, że jest mi trudno dokańczać ważne dla siebie rzeczy. Czyli ja na przykład wiem, że mogłabym zrobić prawo jazdy, ale nie mam na tyle wiary w siebie, bo to wydarzenie też mocno na to wpłynęło, żeby to skończyć.
Tylko wiesz, to są tak odległe historie, nie? To jest trauma seksualna, tak to nazwę, a to jest, mówisz o prawo, o tym, czy zrobimy prawo jazdy, czy nie. Ktoś powie, nie wiem, jestem zapracowana, przepracowana, nie mam w tym względzie motywacji, może się do tego nie nadaje. Wiesz, pytanie właśnie, jak rozpoznać te pewne symptomy, które mogą być związane z takimi wydarzeniami.
Znaczy, no tutaj w zależności od tego, wiesz, jak ją...
Wiem, że nie ma pewnie jednej recepty, bo ile ludzi, tyle pewnie różnych przypadków, ale takie sygnały, które powinniśmy wychwycić.
Znaczy, to jest pytanie, jaką kategorię tutaj przyjmiemy, no bo my oczywiście jako psycholodzy, jako seksuolodzy, jako psychoterapeuci, też lekarze, mamy kryteria diagnostyczne i my możemy po kryteriach diagnostycznych, takie związane z zaburzeniem stresowym pourazowym, czyli PTSD, z kompleks PTSD, który dotyczy takiej traumy relacyjnej, możemy posługując się tymi kryteriami po prostu pojechać po kryteriach i powiedzieć spełnia, nie spełnia. Natomiast no, wszelkie, no, gdybyśmy patrzyli szerzej na ten kontekst, no to wszelkie zmiany takie w zachowaniu, izolowanie się, wycofywanie, czasami takie właśnie mówienie o tym, że no, to moje życie, to moje funkcjonowanie nie ma za bardzo sensu, rezygnowanie z ważnych wcześniej dla mnie rzeczy, więc to nie jest tak, że trauma posiada specyficzne objawy. Często bywa mylona właśnie na przykład z depresją, często bywa mylona z zaburzeniami lękowymi, bywa mylona z, no, brzydko mówiąc, z lenistwem, jeżeli myślę sobie o tych młodszych na przykład dzieciakach czy nastolatkach, no bo im się nie chce wychodzić z pokoju, bo im się nie chce z łóżka wstać.
Mhm. A czy jest też tak, że latami można milczeć, aż w końcu coś wybuchnie?
Zdecydowanie można milczeć latami. To są pewnie te historie, które my znamy z telewizji, z radia, gdzie na przykład osoby doświadczające przemocy seksualnej zdecydowały się opowiedzieć o tym po 10 latach.
Ich argument, który pada, a właściwie zwrot, może to nawet nie argument, no przypomniało jej się po 10 latach.
Powiedziałabym, że tutaj powiem tak. Na pewno są i takie przypadki, że się przypomniało, bo oczywiście jest też tak, że no w nie każdym przypadku faktycznie się to potwierdza. Jesteśmy też podatni, zresztą była taka nawet głośna sprawa w Stanach Zjednoczonych, gdzie pewnej grupie osób zaindukowano fałszywe wspomnienia dotyczące traumy seksualnej z dzieciństwa w przebiegu nieprawidłowych różnych procesów takich psychologicznych, terapeutycznych. Natomiast w wielu przypadkach to raczej nie jest tak, że się przypomniało. Raczej jest tak, że się w końcu po pierwsze znalazło odwagę, żeby o tym powiedzieć. Po drugie znalazło się wsparcie, żeby mieć takie wrażenie, że jak już opowiem, to ktoś się mną zajmie, ktoś tego wysłucha. No a po trzecie czasami doszło się do tego, że akurat opowiedzenie o tym, zgłoszenie tego, to byłoby to, co by mi pomogło. Bo znowu w traumie też nie ma jednego lekarstwa. Nie możemy komuś podsunąć takiej recepty i powiedzieć, ej, to ci na pewno pomoże.
A można się wyleczyć?
Znaczy, jeżeli myślę sobie o tytułach różnych poradników do samopomocy, no to tam pada słowo wyleczyć. Mhm. Natomiast bardziej myślę, użyłabym takiego słowa odbudować się, bo to nie jest tak, że to przecież wydarzenie zniknie, że ja sobie tak wymarzę z pamięci i zastąpię jakimś innym. Ono dalej takie będzie, tylko że na ten dany moment, jak ono się dzieje, to ono jest takim odstającym elementem mnie. Wszystko się o nie zahacza. Moja szkoła, moja praca, moje życie codzienne. Dopiero jak ja nauczę się, można powiedzieć, żyć naokoło tego wydarzenia, czyli tego, że coś takiego mi się przytrafiło, no to wtedy jestem się w stanie odbudować.
Hmm. Takie pytanie, które przychodzi mi na myśl. Pytałam cię o to już wcześniej, że przed naszą rozmową, bo jak mówimy trauma seksualna, to od razu na myśl, pierwsze co mi przychodzi, kto może być z tą traumą związany, no to oczywiście kobiety i dziewczyny. No i teraz pytanie właśnie, czy mężczyźni też doświadczają traumy seksualnej?
Tak, jak najbardziej. No, można powiedzieć, trauma nie zna ani wieku, ani płci, ani pochodzenia.
To niby takie normalne to, co mówisz, ale w tej przestrzeni publicznej mówimy głównie o kobietach.
Tak.
No, może są jakieś badania, jak to procentowo mniej więcej wygląda? Czy, dlaczego o mężczyznach się nie mówi?
Znaczy, bo mężczyźni w różnego rodzaju badaniach stanowią 10%, przy czym to jest to 10% mężczyzn, które zdecydowało się w ogóle wziąć udział w tym badaniu i o tym opowiedzieć. Więc mamy bardzo duży, powiedzmy, dużą taką szarą strefę mężczyzn, którzy w ogóle o tym nie opowiedzą. A czemu o tym nie opowiedzą? No bo w ich umyśle również, podobnie jak w umysłach kobiet, tylko być może jeszcze bardziej limitująco, jest zakorzenione, że no przecież no ja jako mężczyzna nie mogę doznać traumy seksualnej. Trochę tak jak w umysłach wielu dziewczyn kiełkuje taka myśl, no ale może przesadzam. Może, może nie warto tego zaliczać do tej kategorii. Przecież niedawno, przecież badania, które są publikowane, myślę, w okresie ostatnich kilku lat, to są też między innymi badania nad przemocą seksualną, nad doświadczeniem trudnych wydarzeń w przestrzeni publicznej, czyli nad catcallingiem, nad właśnie...
To wytłumacz.
Catcalling, czyli właśnie
co
takie...
To za stwierdzenie?
Szereg takich zachowań właśnie typu cmokanie, zagadywanie, ej mała, jaka jesteś fajna laska, kiedy ja idę po prostu ulicą. No i znowu, tak, w wielu filmach i polskich, i zagranicznych, to jest trochę taki kontekst, który no, jest taki, no, trochę takie śmieszne, tak, nie wiem, zazwyczaj obsadza się robotników na ulicy, który sobie tam stoją, czy coś tam remontują i idzie piękna dziewczyna.
To nawet miało być takie, wiesz, podbudowanie dla tej kobiety a propos jej atrakcyjności, kobiecości.
Właśnie okazuje się, że to jest trochę zgniły komplement. No, wiesz co? Bo to znowu, tak, no jeżeli ja, tak jak powiedziałam na początku, jeżeli ja się spodziewam, tak, czyli w sensie, no idę na przykład w założeniu na randkę, ubrana, tak, żeby ten, to się spodziewam tego komplementu na przykład.
No też po co się ubierasz.
Dokładnie.
Dla
natomiast
kogoś.
Ja się nie dla ubieram siebie. Dla tych ludzi na ulicy. Nie oczekuję na ulicy tego, że powiedziałabym, ktoś się za mną obejrzy, czy na mnie zacmoka. I w tym przypadku, jeżeli tak jest, jeżeli ja tego nie oczekuję, że ja się na to nie zgadzam, jeżeli mi to nie pasuje, to powiedziałabym, jest to dla mnie urazowe doświadczenie. Czy będą osoby, bo możesz mnie o to zaraz zapytać, więc już jestem przygotowana, czy będą takie osoby, które no, się zgodzą na to, które w sumie ubrały się, czy no tak, idą z zamiarem.
A konsekwencje że, inne.
Tak, że idą z zamiarem, że no dobra, będą się za mną oglądać. To powiedziałabym, że tak, na pewno się takie by pewnie znalazły i dla nich wtedy to, że mężczyzna na ulicy, nie wiem, kobieta na ulicy obejrzy się za nią, zacmoka, powie, ej mała, ale jesteś super, no będzie czymś okej. Okay. Nie wywoła tych nieprzyjemnych uczuć, tego dyskomfortu, który wywołałby to u innych osób.
A teraz tak trochę też kontrowersyjnie. Mhm. Czy takie postrzeganie takiego... może to źle zabrzmi, ale czy takie postrzeganie i stawianie granicy w momencie, kiedy, nie wiem, ktoś na nas się spojrzy, czy ktoś nawet zagada i tak dalej, czy my sami nie budujemy swoich relacji, burzymy swoich, wiesz, relacji do nawet takiego, nie wiem, spontanicznego być może poznania kogoś innego?
No dobra, tylko to odbiję to takim kontrargumentem, czy ja... Na przykład będąc na ulicy, jest gigantyczna różnica między tym, jak ja sobie stoję na schodach w metrze, załóżmy, i uśmiecha się do mnie chłopak, który, czy dziewczyna, która jedzie sprzeciwka schodami i mówi do mnie, ej, ale masz świetną bluzkę, ale fajnie wyglądasz, nie? To jest zupełnie inny kontekst niż kiedy ja idę ulicą i nagle na przykład słyszę zza pleców, ej, ale jesteś dobra, dupa.
No tak, to jest zdecydowanie różnica.
To jest zdecydowanie różnica i trudno mi sobie wyobrazić, wiesz, żeby...
Nawiązywanie relacji.
Że dla mnie się relacji miało się dla mnie zacząć od tego.
Aha.
Tak,
no tak,
bardzo
słowo,
nietypowo.
Słowo kontra słowo, a jest zupełnie inny przekaz. Zupełnie dwa różne znaczenia.
To analogicznie, wiesz, jak z proszeniem o numer telefonu, nie? Jeżeli ktoś do mnie podejdzie na ulicy, poprosi mnie o numer telefonu, ja powiem sorry, nie, dzięki. I ta osoba powie, jasne, spoko, na razie, to plus, to ja mam koniec kontaktu. Ale jeżeli ktoś za mną idzie, próbuje mnie szarpnąć na przykład za torbę, powiedzieć, ej, słuchaj, ale poczekaj, zabiega mi drogę, no to wtedy... No, my w przestrzeni publicznej i ty, i ja, i wiele innych osób, które nas słuchają, no mamy tak zwaną właśnie swoją przestrzeń osobistą, tą zarezerwowaną publicznie. I wyobraź sobie, jakbyś poczuła się, gdyby ktoś na ulicy ci zabiegł drogę i pomimo twoich oporów zaczął cię prosić o numer telefonu, mówić, jaka jesteś
piękna, zagrożenie.
Tak. I wiesz, i ta osoba dalej ci tą przestrzeń naruszy.
Z czym jeszcze się kobiety i mężczyźni mierzą, jeżeli chodzi o tą seksualność z pewnymi zagrożeniami? Bo mówimy tutaj o traumie, ale być może są jeszcze inne zjawiska, na które warto zwrócić uwagę.
Powiedziałabym,
w dzisiejszych czasach.
Niestety jest ich masa, od zjawisk w świecie realnym po zjawiska w świecie wirtualnym, czyli w świecie realnym, na przykład właśnie od takiego catcallingu, który już tłumaczyłam, ale też po naruszanie właśnie przestrzeni osobistej w metrze, czy w środkach transportu publicznego. Czy ja siadam sobie w autobusie w metrze, no i na przykład dosiada się ktoś do mnie. Ta osoba nie respektuje tego, nawet w ścisku posiadamy też taki minimalny poziom granic, tylko na przykład właśnie zaczyna na mnie jakoś napierać swoim ciałem, ocierać się czasami nawet o mnie, bo też takie rzeczy się zdarzają w przestrzeni publicznej. To na pewno będzie jedno z nich. No, wszelkiego rodzaju właśnie zaczepki, no, niecenzuralne komentarze. W Polsce myślę, że nie jest to jeszcze tak widoczny mechanizm, ale na przykład w Azji jest to zakazane na większości stacji, jest fotografowanie, podsuwanie telefonu, kiedy idziesz w spódnicy na przykład. I ja powiedzmy mam taką możliwość, no bo nie wiem, jedziesz obok schodami, jesteś wyżej ode mnie, tak, mogę ci włożyć telefon pod spódnicę i zrobić zdjęcie. Więc chociażby tego typu zachowania. No w przestrzeni na przykład randkowej, dosypywanie rzeczy do napojów.
To tak, mówimy o takim kontakcie na żywo, że tak powiem, no ale dużą przestrzeń, która zajmuje nam nasze życie, to jest tak zwany online. A propos cyberprzemocy. Jest trudniej weryfikowalna ta przemoc seksualna, czy nie? Albo częściej ludzie ją doświadczają, już bez względu na to, czy to są kobiety, czy mężczyźni? Bo de facto trochę mi się wydawało, że znaczy moja myśl idzie w kierunku takim, że jesteśmy tam jednak bardziej anonimowi.
No i to niestety będzie nam generowało większe ryzyko tego, że my doświadczymy jakichś niewłaściwych zachowań i przekroczenia granic ze strony innych osób. Też samo tempo, w jakim się odbywa nasze życie w realu versus w wirtualu, też czasami jest tym czynnikiem ryzyka. No bo ja, jeżeli nawet się zaloguję na jakąś aplikację randkową, powiedzmy, czy sobie z kimś czatuję, to te osoby, z którymi czatuję, będą mi się dużo częściej zmieniać niż te osoby, które ja spotkam w realu nawet, no może poza jakimś tam kontekstem typu jakaś duża impreza i tak dalej. Więc siłą rzeczy niestety nawet statystycznie to rodzi większe ryzyko tego, że ja doświadczę niewłaściwych zachowań, a one się zaczynają już czasami od momentu poznania, czyli na przykład niechciane zdjęcia genitaliów jeszcze przed cześć. Aplikacji.
No i teraz pytanie, z czego to wynika? No bo nie wszystkich bym zakwalifikowała i włożyła do jednego wora, że po prostu są jacyś nienormalni i nie wiem, właśnie z tych przesuniętych granic w tej, nazwijmy to, popkulturze, czy w tym świecie, czy kwestia, nie wiem, czegoś innego, czy na przykład całkowitego braku kultury, nie wiem, szacunku do kobiet. Czy jednak jakiejś, nie wiem, dysfunkcji, jakkolwiek to nazwiemy.
Ja myślę sobie, że tu pewnie mogłybyśmy zrobić taki wykres kołowy i tam by się dało pozaznaczać na procentach, kto ma co i co jest współistniejące. Natomiast czasami tak. Czasami jest to na przykład takie zaburzenie, no, obniżenie moich hamulców. W wyniku tego, że ja na przykład jestem sobie na takiej aplikacji, a przy okazji piję alkohol. No i jak tak się, że tak powiem, upiję, tak, albo podpiję mocno, no to wiele takich hamulców, które miałabym normalnie, spada. Spadają mi też hamulce, bo myślę sobie, a ta osoba nawet nie zna mojego imienia albo nazwiska. Nie wie, kim ja jestem. Właśnie ta anonimowość, o której mówisz. Więc no nawet jeżeli ja, można powiedzieć tak, podążę za jakimś takim impulsem, żeby gwałtownie te relacje skrócić, no bo to jest bardzo duże skrócenie dystansu. W sensie ja tutaj odnoszę się do tego, że tak ludzie sextingują, czyli wymieniają między sobą takie pikantne wiadomości, zdjęcia. No i to nie jest traumatyczne, jeżeli obie strony się na to zgadzają. Jest to też jakieś zacieśnienie relacji, natomiast no, jeżeli to się dzieje nagle, ja połączę się z kimś na przykład na aplikacji i to jest pierwsze, co dostaję, no to już może być to dla mnie trudne. Więc no, z tej drugiej strony to jest czasami taka nieumiejętność w ogóle nawiązania relacji. No jak ja mam z tą osobą zagadać i takiej wytłumaczyć na przykład o co mi chodzi, jeżeli nawet chodzi mi o seks. Więc decyduję się na taki bardzo trudny w sumie manewr i dla jednej, i dla drugiej strony pod tytułem wyślę takie zdjęcie.
A kto ma bardziej taki problem w dzisiejszych czasach? Tak trochę odkreślam te dzisiejsze czasy, bo takie mam wrażenie, że trochę to się zmieniło. Ale...
myślę, że ciężko było w liście wysłać. Tak.
Może źle myślę. Kobiety czy mężczyźni ze swoją seksualnością?
Myślę, że w jednym i drugim przypadku, jeżeli ja nawet wyślę swoje zdjęcia, tak zostanę poproszona o takie zdjęcie, zaufam, stwierdzę, dobra, wysyłam, to ja już potem w sumie nie mam nad tym kontroli. Mhm. Więc to ryzyko jest, powiedziałabym sobie, z dwóch stron, tak? I jakby z jednej strony z mojej, że jeżeli ja wysyłam takie zdjęcie, no to nie mam nad nim kontroli. Z drugiej strony, że sama mogę dostać takie zdjęcie, które jak zobaczę, to też nie będę miała kontroli nad tym, co zobaczę, bo jak się otwiera takie zdjęcie, to się czasami nie wie. I myślę sobie, że to absolutnie dotyczy i kobiet, i mężczyzn, bo wszyscy się gdzieś tam spotykają.
I na końcu jest tak, że te doświadczenia i te obrazy gdzieś w naszej głowie się przewijają, one rosną i co? I kończymy u terapeuty?
Wiesz, to nie zawsze. No, można powiedzieć, że to nie jest tak, że każdy potrzebuje terapeuty po jakimś trudnym doświadczeniu związanym z własną seksualnością. Natomiast na pewno, jeżeli jest tak, że właśnie jest mi trudno nawiązywać relacje, jeżeli ja zaczynam odczuwać jakąś dysfunkcję seksualną, czyli na przykład czuję, że to moje życie seksualne jest takie niepełne, mam jakieś trudności, czy na przykład z erekcją, czy z orgazmem, czy z różnymi innymi elementami tej seksualności, no to po prostu warto pójść do specjalisty, czyli do psychologa, do seksuologa, do psychotraumatologa, czyli tutaj akurat specjalisty od traum.
To rośnie w społeczeństwie? Takie problemy, czy nie?
Myślę, że rośnie świadomość. Czyli ja już nie muszę być w tym myśleniu, wydaje ci się, przesadzasz. Tylko ten dostęp właśnie do opieki specjalistycznej, też takie właśnie samoedukowanie się, no bo jest dużo też świetnych materiałów w internecie na temat samopomocy, na temat rozpoznawania właśnie tego, że hej, przydarzyło ci się coś, co może być trudne i te na przykład konsekwencje, że jest ci ciężko spać, albo masz trudności z jedzeniem, albo na przykład izolujesz się od przyjaciół, rodziny, od osób, z którymi byłaś blisko, to hej, sprawdź, czy na pewno wszystko jest okej, sprawiają, że ludzie chętniej korzystają właśnie z takiej pomocy. Czy oni zostaną w takiej bardzo regularnej terapii, to powiedziałabym, już zależy indywidualnie od przypadku, ale czasami potrzebują psychoedukacji, czasami potrzebują właśnie jakiegoś takiego treningu w stawianiu granic.
A przychodzą do ciebie częściej osoby młodsze, czy nazwijmy to w średnim wieku?
Ja akurat mam taki profil osób, które do mnie przychodzą, myślę, do 25-30, gdzieś tak.
Czyli to jest taki wiek, gdzie nie powiem, że dzisiaj to powinni rozpoczynać swoje życie, bo to absolutnie zaczęli zapewne już wcześniej seksualne, bo ta granica też mocno się obniżyła w porównaniu z tą granicą, jak ja wchodziłam w swoją dorosłość. To w ogóle jest, raczej bym powiedziała, nawet dzień a noc. I to są
nawet jak ja wchodziłam, to też się obniżyło.
To właśnie, to się obniżyło. Ale z drugiej strony sobie myślę, że jeżeli mówisz mi 25 lat, to o sobie myślę, to jednak jest to bardzo, bardzo młody wiek.
No tak, ale to też jest taki wiek, gdzie już te nawet wcześniejsze, antyczne z perspektywy dzisiejszych właśnie czasów teorie rozwojowe, mówiło o tym, że to jest taki intensywny wiek budowania relacji, takiego dogadywania się, czy ja chcę być w związku, czy ja nie chcę być w związku, takiego orientowania się, co mi właśnie w relacjach romantycznych, seksualnych pasuje, nie pasuje. Też tak społecznie związane z tym, że my się wyprowadzamy z domów, mamy więcej swobody, jesteśmy często gdzieś tam na studiach, w pierwszych pracach, więc tych ludzi siłą rzeczy poznajemy więcej. Pewnie też dlatego, po prostu taki to jest profil, ale tak jak powiedziałam wcześniej, te trudne, urazowe doświadczenie może mi się zdarzyć w każdym wieku.
Mhm. Ten temat jest szalenie ciekawy, no bo generalnie seksualność jest szalenie ciekawym tematem pod wieloma różnymi kątami, nie tylko jeżeli chodzi o traumę seksualną, a akurat dzisiaj rozmawiamy, mam nadzieję, że to nie nasza ostatnia rozmowa, ja akurat o tym fragmencie czy jakimś wątku, ale też ciekawi mnie to, całkiem niedawno rozmawiałam z, czy niedawno, czas szybko płynie, to było parę miesięcy temu, z profesorem, który też zajmuje się seksualnością i opowiadał, jak to podejście do seksualności swojej i różnych potrzeb, ono się też diametralnie zmieniło na przestrzeni ostatnich i to nie wcale wielu lat. Jak większe potrzeby mają kobiety niż, przynajmniej tak deklaratywnie i z tego, co opowiadają, niż mężczyźni. Czy zauważysz taką zmianę? Być może to wynika też znowu z tego, że coraz bardziej, nie wiem, kobiety są otwarte, bardziej o tym mówią, a może z czegoś innego?
Do głowy mi od razu przychodzi co najmniej kilka czynników. No przede wszystkim większy dostęp na przykład do informacji, też trochę do edukacji seksualnej i u kobiet i u mężczyzn. Takie też nakierowanie tutaj akurat kobiet na to, że ta seksualność to ona mi się nie zamyka do trzydziestki, tylko że ona kwitnie dalej, a wręcz można powiedzieć, że dla wielu kobiet rozkwita właśnie po trzydziestce. Więc to jest też takie pokazanie, że ta seksualność może trwać i nawet takie zmiany jak menopauza, one nie muszą mnie w tym zatrzymywać. Więc to jest też takie danie takiego sygnału kobietom, dziewczynom, hej, możesz podążać za tymi potrzebami. To jest dostępność gadżetów erotycznych, to jest pojawienie się seksualności w różnych kontekstach, w literaturze, którą po prostu się czyta i ja też widzę, że to się pojawia, więc to nie jest temat tabu. To jest też, no, jakby nie patrzeć, dostęp do pornografii, też dostęp do filmów erotycznych, do erotyki w ogóle, która się w filmach i serialach pojawia. No, dużo się w tym kontekście zmieniło na przestrzeni lat, tego po prostu zaczęło się pojawiać więcej.
Czyli jesteśmy zalewani, trochę nawet bodźcowani pewnymi czynnikami zewnętrznymi, na które czasami nawet nie mamy wpływu, po prostu one trafiają gdzieś tam siłą rzeczy do nas. Ale z tej rozmowy wynikało jedno, co mnie zaskoczyło z kolei, że jednak Polki na tle innych kobiet z innych części, z innych krajów, no jednak wypadają dość słabo w tym takim mówieniu o swojej seksualności, czy o swoich potrzebach, czy dbaniu o swoje potrzeby.
Myślę, że mocno jest związany kontekst ciała, czyli w sensie seksualność to jest fizyczność. I wśród narodów, które są bardziej dogadane ze swoją fizycznością, gdzie na przykład częściej no, ta fizyczność jest jakoś eksponowana na przykład poprzez wspólne saunowanie, czy poprzez aktywność fizyczną i ona nie jest obarczona takim wstydem, no jest tam w tych kulturach po prostu dużo łatwiej o tym, z tym, żeby te moje potrzeby seksualne, żeby to moje pożądanie seksualne też miało swoje miejsce, żebym ja mogła o tym rozmawiać, żebym ja mogła to nazywać, żebym ja się tego nie bała. U nas w kraju jest tak, że no, my mamy ten kontekst właśnie taki wychowawczy, gdzie to ciało jest no, traktowane właśnie jako coś wstydliwego. Mamy kontekst religijny oczywiście. No i mamy też taki kontekst językowy, czyli no, w wielu kulturach z tej warstwy językowej na przykład o seksualności mówi się w taki ładniejszy sposób. Na przykład część określeń jest zapożyczana z biologii, na przykład z botaniki, jeżeli myślimy o określeniach na genitalia. W Polsce mamy do wyboru określenia wulgarne, infantylne, medyczne i w sumie nic innego. Więc też ciężko mówić na przykład o swoich potrzebach, ciężko to nazywać tak, żeby nie czuć się tym skrępowanym. Czasami uczy się przecież w gabinecie pary na przykład języka tego, jak się do siebie odzywać.
Nie wiedzą?
No mają...
Znaczy może wiedzą, ale może nie... A może nie wiedzą?
Na przykład, no nie wiedzą, bo czasami trudno jest im zainicjować seks. A jeżeli jest mi trudno zainicjować seks, to znaczy, że albo nie potrafię powiedzieć, że mam taką potrzebę i mam na to ochotę, albo nie wiem właśnie, jak działa fizyczność i moja, i tej drugiej strony. Nie wiem, gdzie są granice, nie wiem, jak zakomunikować o swoich potrzebach, więc tam jest masa pracy, paradoksalnie się okazuje, bo przecież nikt nas nie uczy tego, jak o tym komunikować. Jesteśmy uczeni wielu rzeczy w toku edukacji, ale tego akurat na pewno nie.
Myślę, że w większości się, nie chcę mówić teraz o Polakach, ale generalnie, a może i tak, no może powinnam zawęzić to do naszego, wiesz, kraju. W sensie uczymy się sami.
Oczywiście. No i właśnie stąd jest to ryzyko, o którym się teraz więcej mówi, no tego dostępu do pornografii. Jeżeli ja się nauczę na przykładzie tego, co oglądam, że seksualność równa się wulgarność, równa się przedmiotowość, no to ja tak będę myśleć o swoim ciele.
A to wtedy zabija seksualność?
Powiedziałabym, że obniża jej jakość. Mhm. Czyli no taki w tym modelu...
Wiesz, dlaczego pytałam cię o czy zabija seksualność? Bo filmy filmami, pornografia pornografią, ale potem następuje tak zwana rzeczywistość. Mhm. I nagle się okazuje, że nie ma tych... Teraz mówię akurat, znam, widzisz, automatycznie swoje myśli skierowałam w stosunku do mężczyzn. Że nie ma tych pań, jak z tych ekranów, z filmów pornograficznych. Kobiety jednak wyglądają inaczej. Tak. Wiesz, ciało wygląda inaczej. Są różne okresy. Dlatego pytam się, czy to nie zabija seksualności?
Tak jak powiedziałam, myślę, że może obniżać jej jakość. Mhm. No bo to zabija, to mi się, wiesz, kojarzy z tym, że ja w ogóle tej aktywności na przykład seksualnej nie będę mieć. Natomiast jak myślę sobie o historiach osób, które do mnie przychodzą, tych też osób, które na przykład mają dużo kontaktu z pornografią i później z tą seksualnością mają tak, że ona się im wydaje taka właśnie mdła, że tam nie ma tego takiego super silnego bodźca, jaki dostają z filmów, wiesz. Tam się dzieje akcja, tam jest głośno, szybko, dużo. Nie da się praktycznie, albo jest bardzo trudno tworzyć coś takiego w realnym życiu. I wtedy jest zawód, wtedy jest takie, kurde, to jak mam sobie z tym poradzić? Więc nie powiedziałabym, że to zupełnie zabija, wiesz, czy aktywność seksualną, czy seksualność, bo ja tą seksualność mogę realizować na różnych polach, też przy masturbacji na przykład, ale no jednak mogę odczuwać taki spadek jakości, że to, wiesz, nie jest dla mnie taka aktywność, która wiąże się z przyjemnością, z komfortem, z zabawą, z bliskością, z intymnością, czyli z tymi wszystkimi rzeczami, z którymi też fajnie by było, żeby ona się po prostu wiązała.
I teraz zadam specjalnie to pytanie i użyję specjalnie tego słowa, chociaż może mnie poprawisz. Mm-hmm. Czy da się z tego wyleczyć, czy ty ładnie nazwałaś to odbudować siebie? Co prawda w innej, przy innym przypadku. Mówiliśmy o traumie seksualnej. Ale w kontekście pornografii, czy da się z tego wyleczyć?
No tak, da się z tego wyleczyć. Myślę, że to jest też długa droga na takie uwrażliwianie się właśnie na to, jaki ten seks w realu może być. Więc pacjenci dużo pracują nad tym, żeby właśnie skupiać się, czy doceniać te bodźce, które dostają od swoich osób partnerskich, żeby odczarowywać sobie różne nawyki, które sobie robią przy okazji oglądania pornografii, no bo to często też się robi taką aktywnością nawykową. Nawykową, czyli ja w dany sposób, nie wiem, na przykład o 16 po pracy, wiesz, idę, włączam sobie, szukam, mam swoje ulubione filmy, no i na przykład tę aktywność masturbacyjną kontynuuję. I to jest często bardzo podobny sposób, wiesz, bardzo podobny klimat, no a jednak z seksem partnerskim jest tak, że tam zazwyczaj jest coś inaczej, tak? To rzadko kiedy jest zupełnie tak samo. Więc tego też się muszę nauczyć. Trochę jak więc dlatego mówię o nawyku, że ja po prostu muszę się oduczyć tego, co robiłam kiedyś i zbudować sobie właśnie nowe doświadczenie z zupełnie innymi bodźcami, często dużo słabszymi, często mniej wyraźnymi, często też tymi, nad którymi nie mam kontroli. To też jest ważny obszar pracy, no bo ja mogę sobie przewinąć film, mogę sobie zatrzymać film, mogę sobie zmienić film, bo mi się nie podoba, a tutaj nie zmienię tej osoby partnerskiej. Mhm. Nie zamienię jej nagle na kogoś.
Wszystko wyliczyłaś, te wszystkie elementy a propos tego, że właśnie są inne bodźce, mniejsze i tak dalej, to mam takie wrażenie, że większość jednak dochodzi do, może złe, do jednak rozpadu czy związków, czy jakiejś relacji.
Znaczy, trudno mi powiedzieć tak w procentach, czy większość, bo to też zależy od tego...
Może to jest złe słowo, ale dochodzi.
Znaczy, tak, no jak najbardziej oczywiście może do tego dojść, no bo jeżeli ja, dla wielu par, no ta aktywność seksualna, rozumiana też jako no szereg elementów, nie tylko seks sam w sobie, ale również właśnie przytulanie się, całowanie, budowanie tej intymności, no jeżeli ono nie występuje, no to ten związek staje się takim związkiem pustym bez intymności. I więc funkcjonujemy wtedy bardziej jako koledzy, współlokatorzy, sprawnie działające przedsiębiorstwo zarządzania gospodarstwem domowym i na przykład dziećmi, czy zwierzętami, czy obowiązkami, ale no ciężko jest nam na przykład się do siebie przytulić na kanapie, ciężko jest złapać za rękę w trakcie spaceru, a już w ogóle tragicznie potrafi być w tym, że jak ja mam tę aktywność seksualną zapoczątkować, no a potrzeby seksualne dla wielu osób są potrzebami, które nie znikają tak po prostu. To są te potrzeby, o których myślimy, że potrafią być tymi potrzebami zupełnie takimi jak jedzenie, spanie, odpoczynek.
Jak jakoś płynnie przyszłyśmy z traumy seksualnej do potrzeb seksualnych, wplątując w to jeszcze pornografię. A jeszcze mam jeden wątek, ale go sobie zostawię. To niech to będzie taka zapowiedź może kolejnej naszej rozmowy, bo nie chciałabym wszystkich grzybów tutaj do jednego barszczu tutaj włożyć, bo są to ciekawe tematy, ale tylko zajawię, bo Ola, ty pracowałaś, bo chyba już nie pracujesz, a może masz jeszcze kontakt z więźniami, którzy też mieli swoje różne dysfunkcje seksualne. To też jest ciekawe, bo jak słyszymy o właśnie różnych napaściach, czy seksualnych, czy różnych morderstwach na tle seksualnym, czy różnych dewiacjach i tak dalej, no to też kategoryzujemy wszystkich, nam się to w głowie nie mieści. Może to i dobrze, no bo generalnie wtedy myślę, że z nami byłoby coś nie tak, ale to też są ciekawe z punktu widzenia ciebie zapewne i doświadczenia, i mówię o takich przeżyciach w relacji pacjent i specjalista.
Tak, myślę sobie, że to jest szalenie ciekawy temat. Nawet studentki mnie dzisiaj o to pytały na zajęciach o pracę. Myślę sobie, że no, po pierwsze, wiesz, kilka kontekstów, tak? Taki kontekst typowo gdzieś tam sądowy, czy w zakładzie karnym. Taki kontekst też prywatny, jeżeli sobie myślimy o osobach, które już na przykład odbyły swoje kary, są na wolności i mają tutaj przez sąd nakazaną obligatoryjnie terapię seksuologiczną, to też jak najbardziej to jest taki rodzaj klienta, który się może pojawić w gabinecie. No ale też ten bardzo, myślę, ważny wątek tego, że jeżeli my rozmawiamy o atypowych preferencjach seksualnych, to potrafi być zupełnie coś innego niż zaburzenie preferencji seksualnych i ja myślę, że my też mamy taką tendencję do takiego kategoryzowania złe, dobre, no bo ponieważ są to nietypowe praktyki seksualne, często dla wielu z nas, użyję tutaj brzydkiego słowa, dziwne, no bo po prostu nie mieszczą się w naszej normie, my ich nie rozumiemy, nie wiemy o co chodzi, no to klasyfikujemy je złe, dobre. To jest zdecydowanie za prosty podział i wielu z nas jest dlatego tak trudno właśnie z postrzeganiem, z odbieraniem tego, co się czasami dzieje, o czym się słyszy. Mamy, wiesz, klasyfikacje, normy prawne, normy społeczne, medyczne. Można by było tym tutaj właśnie godzinami...
Wiesz, mam zarami z 10 niewinności pytań do siebie. No, również właśnie z twojego doświadczenia, ale pozwoli, że tutaj postawimy i wy też pozwolicie, że postawimy tutaj kropkę. Niech to będzie zaproszenie na kolejną rozmowę już ukierunkowaną akurat na ten wątek, też myślę, że ciekawe i jednak mimo wszystko wielowątkowe w tej rozmowie.
Bardzo, że to mój konik taki, wiesz, i w pracy, i w badaniach naukowych, no to myślę, że...
Olu, piękne dzięki za dzisiejszą rozmowę i mam nadzieję do zobaczenia niebawem.
Dzięki, do zobaczenia.